Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Są miejsca, które trudno opisać jednym zdaniem. Rzeki, które potrafią zmieniać bieg, wyspy, gdzie natura wyznacza rytm życia, czy też dawne cywilizacje, których ślady wciąż odnajdujemy w muzeach i krajobrazach. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. W dzisiejszej audycji będzie właśnie o takich historiach, o przyrodzie, która potrafi zaskakiwać, o ludziach, którzy ją obserwują i opisują, oraz o miejscach, które inspirują do zadawania kolejnych pytań. Wybierzemy się, moi drodzy, nad jedną z najbardziej niezwykłych polskich rzek. Posłuchamy opowieści o Filipinach, kraju tysięcy wysp i kontrastów. Zajrzymy również do Doliny Noteci dzięki filmowi Mateusza Piesiaka. Będzie także chwila dla smakoszy, bo w kąciku kulinarnym porozmawiamy m.in. o kawie. A na koniec odwiedzimy Peru i wystawę w Poznańskim Muzeum Archeologicznym, która odsłania nieznane fragmenty historii dawnych cywilizacji. Serdecznie zapraszam do godziny 19, a za chwileczkę bardzo ciekawa książka.
Ciekawi świata.
Są takie książki, które czyta się powoli. No, trochę jakby spacerowało się wzdłuż rzeki, zatrzymując się co chwilę, żeby popatrzeć na wodę, ptaki czy zmieniający się krajobraz. Tak właśnie miałam z książką Narew, opowieści o niepokornej rzece, autorstwa Tomasza Kłosowskiego. Bohaterką tej książki jest Narew, rzeka, którą dziennikarz, redaktor Piotr Brysacz nazwał Podlaską Amazonią. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo Narew od dawna żyje własnym rytmem. Rozlewa się szeroko, dzieli na wiele koryt, tworzy sieć kanałów i mokradeł. I nie daje się łatwo uporządkować ani zamknąć w prostych definicjach. Autor książki, czyli Tomasz Kłosowski, prowadzi nas, czytelników, przez miejsca, w których przyroda wciąż ma ostatnie słowo. Jednym z takich miejsc jest Narwiański Park Narodowy. Wyjątkowe miejsce, chroniące rzekę, która zamiast jednego nurtu ma ich wiele. To jest przestrzeń trzcinowisk, rozlewisk i ptasich siedlisk, gdzie człowiek jest raczej obserwatorem niż gospodarzem. Ale ta książka nie jest wyłącznie opowieścią o naturze. Bo to jest też historia ludzi mieszkających nad rzeką, rybaków, przyrodników, mieszkańców małych podlaskich miejscowości. I z ich opowieści wyłania się świat, w którym rzeka wyznacza rytm życia. Decyduje o pracy, o porach roku, czasem nawet o sposobie patrzenia na rzeczywistość. Autor pisze jak ktoś, kto dobrze zna ten krajobraz. W jego opowieściach jest spokój porannej mgły nad wodą, jest szelest trzcin i dźwięk skrzydeł ptaków przelatujących nad rozlewiskiem. I dzięki temu czytelnik ma wrażenie, że stoi gdzieś na drewnianej kładce i po prostu patrzy na rzekę, która od wieków płynie swoim własnym, nieco nieprzewidywalnym rytmem. Warto zatrzymać się przy tej książce. Przypominam tytuł Narew, opowieści o niepokornej rzece Tomasza Kłosowskiego z wydawnictwa Paśny Buriat. A my za chwileczkę przeniesiemy się w zupełnie inny zakątek świata.
Buhay kong ito, ikaw pa rin.
I ta piosenka to taki mały bilet, który przeniesie nas teraz w inne miejsce na świecie. Filipiny to przede wszystkim region z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Archipelag wysp rozrzuconych na oceanie spokojnym, pełen tropikalnej przyrody i niezwykłych krajobrazów. A jednocześnie stolicą tego kraju jest Manila, jedna z największych metropolii świata. Co najbardziej urzekło w Filipinach badaczkę? O tym w rozmowie z Gosią Michalską opowiada Zuzanna Kowalczyk.
Jeżdżę na Filipiny od 10 lat prawie. Byłam tam 9 razy. Zaczęło się od pierwszego roku studiów, kiedy pojechałam tam na badania. Takie dwa najbardziej interesujące wątki to jest przyroda, która jest tam niesamowita, szczególnie w mało dostępnych miejscach. I drugi wątek to jest to, co jest związane z moimi badaniami, czyli odkrywanie tak naprawdę w każdym sezonie badań nowych stanowisk archeologicznych, które są ukryte w lesie, wśród schronisk skalnych, w jaskiniach. Trochę te badania wpisują się w taki stereotyp działań Indiana Jonesa, ale przede wszystkim są niezwykle ciekawe naukowo i faktycznie rzucają światło na to, jak działali ludzie w przeszłości w tamtych rejonach.
Wspomniałaś, że stanowiska też są na przykład wśród jaskiń, czyli też w naturze. Czy właśnie z tą naturą najbardziej jest kojarzony region Filipin?
Stereotyp Filipin to są przepiękne plaże, ale to jest tak naprawdę kilkaset wysp, które różnią się pod względem klimatu, natury, ekosystemów, gatunków zwierząt, które je zamieszkują. Ja działam na terenie wyspy Palawan, która jest wyspą charakteryzującą się występowaniem takich specyficznych formacji skalnych, krasowych, co jest związane z tym, że jest pełna jaskiń, jakichś schronisk skalnych, tuneli i właśnie takich wysokich, poszarpanych gór z wapienia.
Jaki mamy klimat na Filipinach?
Jest to klimat tropikalny, czyli przez część roku mamy tę porę deszczową i jest pora sucha, która zaczyna się mniej więcej w lutym, trwa do początku maja, więc to jest dla mnie też takie okno, w którym jestem w stanie robić badania, bo w porze deszczowej jednak ta pogoda jest mniej przewidywalna.
Poza badaniami, co udało Ci się tam zobaczyć, gdzie prywatnie po prostu chciałaś pojechać, pójść, zobaczyć? No i właśnie, jakim środkiem transportu?
Zawsze wynajmuję tam skuter, więc dzięki temu jestem niezależna i za każdym razem, jak tam jestem, staram się zwiedzić inny zakątek Filipin. Do tej pory udało mi się objechać całą wyspę Luzon, aż do samej północy i wyspę Palawan właśnie, która jest dosyć długa i również charakteryzuje się różnymi niesamowitymi miejscami, jeżeli chodzi o krajobraz i o środowisko.
Czy te wyspy są podobne, czy wręcz przeciwnie?
Są w jakiś sposób podobne, ale też nie do końca, bo niektóre mają to pochodzenie krasowe, a niektóre są wulkaniczne, więc również ta przyroda wygląda inaczej. Tam, gdzie ja pracuję, to są głównie takie lasy deszczowe, tropikalne. No właśnie te góry i też przepiękne plaże. Akurat mam to szczęście, że pracuję bardzo blisko niesamowitych plaż i uważam, że są one najpiękniejsze w całej Azji Południowo-Wschodniej.
To żeby właśnie zwiedzić tą część, ile czasu potrzebowałaś?
To bardzo zależy. Są osoby, które na te wyspy akurat przylatują na przykład na 2 tygodnie. Są osoby, które podróżują tam miesiącami. Ja polecam no właśnie minimum te 2 tygodnie na zwiedzenie tej wyspy, ale też ponieważ ona jest taka dosyć długa, to można sobie wybrać na przykład tylko część północną albo południową. Najbardziej takim turystycznie interesującą częścią moim zdaniem jest jednak część północna w okolicy El Nido, ze względu na występowanie przepięknych plaż, na świetne miejsca do nurkowania i uprawiania innych sportów. Zawsze tam uprawiam snorkling i zawsze uprawiam w jakimś tam zakresie wspinaczkę po tych skałkach. Jednak, żeby tak naprawdę wejść w głąb tych lasów, w głąb tych gór, trzeba mieć lokalnego przewodnika.
Jak zdobyć takiego lokalnego przewodnika? Czy Filipińczycy są chętni pomagać turystom?
Jak najbardziej. Też większa część gospodarki tamtego rejonu opiera się na turystyce. Myślę, że warto zacząć od jakichś lokalnych biur podróży i tam faktycznie zatrudnione są osoby, które mogą się stać takimi przewodnikami. Jednak też trzeba pamiętać, że nie wszystkie miejsca będą dostępne. Część to są tereny prywatne. Ja mam to szczęście, że jako badaczka mam dostęp często do tych miejsc, które nie są dostępne dla ogółu.
Do tej rozmowy wrócimy za chwilę po piosence. Zostańcie z nami.
Zabij Dina ma papa bayan Kailan nagbago ang isip Dami ng napagdaanan Pero dito pinakanasaktan Bakit parang ako ba yung mali? Ano bang nagawa? Minahal lang kita San ka na? Babalik ka pa ba? Kinalimutan mo lang ba? Para lang makawala San ka na? Ihintayin ba kita? Parang di naman lumaban Paano bang maniniwala na walang iba? Kung bigla na lang nawala Sabi mo Di na ako mabibitawan Malayo to sa nagkaraan Madali lang ba kung saktan Sabi pa dati imposible Ang dami na palang nangyari Ang galing mo palang magkunwari Sana ba papunta Naghihintay ba sa wala? San ka na? Babalik ka pa ba? Kinalimutan mo lang ba? Para lang makawala San ka na? Ihintayin ba kita?
Była piękna ballada o bólu porzucenia, o tęsknocie i trudnym końcu relacji. Niełatwo opowiada się nawet śpiewająco takie historie. San Kana, czyli gdzie jesteś? Taki tytuł nosi właśnie ta piosenka. To wielki przebój z 2024 roku, a zaśpiewała go Moira de la Torre, filipińska piosenkarka. Filipiny uchodzą za kraj przyjazny turystom, ale tropikalna przyroda potrafi być wymagająca. Trzeba uważać na jadowite zwierzęta, sezon tajfunów czy choroby charakterystyczne dla tego regionu świata. Jak wygląda codzienność w takim miejscu i jak się do niej przygotować? O tym w drugiej części rozmowy z Zuzanną Kowalczyk, z którą spotkała się Gosia Michalska.
Trzeba być dosyć ostrożnym, przede wszystkim dlatego, że występują tam bardzo jadowite węże i nie zawsze jest takie też okno, żeby zdążyć pojechać do szpitala po ukąszeniu przez takiego węża. Między innymi są to bardzo jadowite kobry. Miałam taką sytuację, że jechałam drogą skuterem i myślałam, że na drodze leży jakiś sznur, no i przez niego przejechałam. Gdy obejrzałam się, okazało się, że to była kobra, która już się przygotowywała do ataku i tylko dzięki temu, że jechałam dość szybko, to jakby uniknęłam tego niebezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że większość tych zwierząt jednak będzie stroniła od ludzi, boi się ludzi, więc w takich bardziej zamieszkanych, turystycznych miejscach to nie jest tak częste, żeby spotkać te niebezpieczne zwierzęta.
Z takich bezpiecznych zwierząt, ale które nie występują w Polsce. Jakie tam są?
Na przykład małpy też stronią od ludzi, mają taki swój charakterek, często są wściekłe na ludzi, rzucają w nas różnymi przedmiotami i owocami i występują tam dziko. To nie jest tak jak w Tajlandii, że te małpy gdzieś można spotkać w miejscach takich bardziej dostępnych, raczej w lasach.
Czy też ci lokalsi wskazują na przykład tobie, jak i innym turystom, jakieś najciekawsze potrawy, dania, które można tam zjeść?
Na pewno. Kuchnia filipińska nie ma dobrej sławy. Przez niektórych jest uważana za najgorszą kuchnię w Azji, co jest nieprawdą moim zdaniem. Moim zdaniem bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się je, jakiej jakości jedzenie. Przede wszystkim polecam próbować owoców morza i ryb. I właśnie ta kuchnia oparta na tym, co było złowione gdzieś niedaleko, jest najsmaczniejsza. I myślę, że taka będzie też polecana przez lokalną społeczność.
Udało mi się wyczytać, że na Filipinach jest najsłodsze mango. Czy to jest prawda? Próbowałaś może?
Jasne. Owoce są przepyszne, przede wszystkim mango i banany. I myślę, że jeszcze ananasy można zaliczyć do tych takich niesamowicie pysznych i zupełnie innych od tych, które można dostać w Polsce. A ja sama dużo gotuję na Filipinach, więc znam te lokalne potrawy. Jedną z moich ulubionych potraw jest kinilaw. Jest to potrawa z surowej ryby, ale zamarynowanej w takim kwaśno-słodkim sosie z chili, z lokalną mandarynką czy cytrynką nazwaną calamansi i z octem ryżowym.
Co cię zaskoczyło pozytywnie?
Myślę, że warto tam pojechać właśnie dla tej niesamowitej natury, dla błękitu wody, dla niesamowitej rafy koralowej, która jest w dużej mierze jeszcze niezniszczona. I ponieważ ten krajobraz jest przekształcany, podlega na przykład urbanizacji, to warto to zrobić jak najprędzej.
A skoro mowa o niezwykłych krajobrazach Filipin, to trudno nie wspomnieć o jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc archipelagu, czyli Chocolate Hills. To ponad 1100 szkowatych wzgórz wapiennych rozsianych na wyspie Bohol. Przez większą część roku są zielone, ale w porze suchej trawa wysycha i pagórki przybierają brązowy kolor. No i stąd ich słodko brzmiąca nazwa. I o takich miejscach opowiadała w Ciekawych Świata badaczka Zuzanna Kowalczyk, z którą rozmawiała Gosia Michalska.
Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. We'll be right back.
teraz zapraszamy do kina. Film Czarnków Dolina Noteci, którego autorem jest Mateusz Piesiak, przez najbliższe 2 tygodnie wyświetlany będzie przed seansami w czarnkowskim kinie Światowid. Później będzie można go obejrzeć na stronie internetowej Czarnkowa. Z autorem filmu rozmawiał Marek Wolski.
W nadnoteckich łękach budzi się nowy dzień. Wśród trzcin i rozległych łąk możesz poczuć obecność dzikich mieszkańców doliny.
Panie Mateuszu, jaki zew przygody przywiódł Pana tutaj do Czarnkowa?
Tym razem było to wyzwanie w mojej karierze fotograficznej, bo było to nakręcenie filmu o przyrodzie Doliny Noteci. I mogłem się podjąć tego wyzwania. W efekcie powstał 8-minutowy film promujący Czarnków i przyrodę Doliny Noteci.
Bardzo piękny, barwny film, który opowiada o Czarnkowie i jego przyrodzie, o jego skrzydlatych bohaterach. Ilu było tych bohaterów, których pan zdążył w ciągu tych 7-8 minut pokazać na wielkim ekranie kina Światowid?
Oj, bohaterów było kilkunastu może, ale to, co się w przyrodzie dzieje, to są dziesiątki, jak nie setki różnych gatunków, od ptaków, ssaków, przez nawet takie żuczki małe, różne rośliny, więc to, co było pokazane w filmie, to jest tylko niewielka cząstka, taka, można powiedzieć, takich najbardziej charakterystycznych, zwierzęcych bohaterów tej krainy.
Tu natura, mimo bliskiego sąsiedztwa z miastem, wciąż mówi własnym głosem, a jej rytm wyznacza życie niezliczonych gatunków roślin i zwierząt.
W Dolinie Noteci jakie właśnie ptaki królują, które pana najbardziej zainteresowały?
Oczywiście żurawie, bociany białe. Tutaj też w Czarnkowie jest mnóstwo kawek, które we Wrocławiu, jestem z Wrocławia, jest ich niewiele, więc one też były jednym z głównych motywów tego filmu, ale pojawiały się także takie gatunki jak lis, raniuszek i masę innych gatunków ptaków.
Był też trzciniowiec?
Trzciniak. Trzciniak, nie mylić z trzcinniczkiem, ale generalnie taki szary, brązowy ptaszek mieszkający w trzcinach, ale o wielkim sercu, wielkim głosie, potrafiący niejako naśladować różne dźwięki. Na przykład jego dźwięk można tak jakby fonetycznie zapisać jako ryba, 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 rak, rak, rak.
Jakie jeszcze inne ptaki spotkał pan w trakcie kręcenia tego filmu tutaj w Dolinie Noteci, bądź może w samym Czarnkowie? Takie, które pana zachwyciły oprócz trzciniaka i kawek.
No, były to na pewno łabędzie niemy. Niby łabędzie niemy pospolity gatunek, ale z odpowiedniej perspektywy, w odpowiednim świetle każdy gatunek jest piękny, niezwykły i to właśnie chciałem pokazać, że nawet takie zwierzęta, które na co dzień widzimy, wydające się no, zwykłymi, pospolitymi, są piękne i mają swój charakter i to właśnie starałem się wydobyć w tej produkcji.
Słuchaj się w donośny klangor żurawi. To głos dzikiej wolności, symbol tej krainy.
Czy Dolina Noteci to jest miejsce, w którym pan już wcześniej bywał? Czy spodobało się panu tutaj? Jak pan ocenia właśnie pod kątem właśnie obecności ptaków, a może innych zwierząt, ten cały obszar?
W samej Dolinie Noteci nie miałem wcześniej okazji fotografować i filmować. Natomiast no jest to niewątpliwie bogaty przyrodniczo obszar, pełen dużej bioróżnorodności i myślę, że w przyszłości jeszcze nie jeden raz odwiedzę te tereny.
Film ma około 8 minut. Po jego obejrzeniu wielu widzów mówi o tym, że jest pewien niedosyt, bo chcieliby obejrzeć ciąg dalszy. Czy jest szansa, aby właśnie czarnkowska czy też nadnotecka przyroda doczekała się kolejnej części?
Być może. Kto wie, jak się przyszłość potoczy. Z dziką przyrodą jest o tyle niełatwy temat, że czasami na jedno ujęcie czeka się tygodniami, miesiącami, a jak się przeoczy okienko czasowe, no to kolejną próbę ma się dopiero następnego roku. Więc żeby powiedzieć jakąś ciekawą historię w dłuższy sposób, tak na dłuższym filmie, no to trzeba dużo, dużo więcej czasu i no nie wiadomo, czy to się uda w przyszłości, natomiast ja nie mówię nie.
Jak długo powstawał ten film? Ile czasu pan spędził w Czarnkowie? Czy musiał pan również budować takie różne czatownie, te, które później pan pokazywał w trakcie swojej prezentacji?
Prace nad filmem trwały no z pół roku, jakby nie patrzeć. Duża część to było dni na miejscu, czy tutaj w Czarnkowie, czy obserwacje gatunków, które tutaj żyją i potem już próbowanie fotografowania na przykład portretów tych gatunków, no bo z racji właśnie ograniczonego czasu było niemożliwe, żeby tutaj w Czarnkowie te wszystkie ujęcia nagrać. Potem edycja, montaż, lektor, udźwiękowienie, także no prace się zaczęły w maju zeszłego roku i dopiero niedawno film ujrzał taką końcową fazę, więc no ponad pół roku.
Jaka jest pana recepta na dobre zdjęcie przyrodnicze? Pan jako już zawodowiec w tej branży ma na pewno swoje sposoby. Ile trzeba poświęcić czasu, aby takie zdjęcie wykonać i aby pan był z niego zadowolony?
Przede wszystkim zdjęcie nie powinno być nigdy na pierwszym miejscu. U mnie zawsze jest to przyroda, czyli ja swoim zachowaniem staram się nie spłoszyć ptaków i spowodować, żeby one nie zmieniały swojego zachowania. Czyli muszę tak dobrze się ukryć, żeby one mnie nie widziały. Najlepiej przyjść w miejsce zasiadki przed wschodem słońca i jeżeli uda się być w takim miejscu niezauważonym, no to taki gatunek odpłaci nam się swoim naturalnym zachowaniem, może tańcem godowym, może jakimś pokazem piórek i wtedy takie zdjęcia mają dla mnie największą wartość i myślę, dla każdego fotografa są najcenniejsze.
Projekt Czarnków zakończony. Jakie wyzwania teraz przed panem? Co w najbliższym czasie?
Tak, Czarnków zakończony i zmieniamy teraz trochę krainę, bo w czerwcu wyruszam na wyprawę fotograficzną do Grenlandii. Będziemy na jachcie spać i przemierzać niedostępne krainy, oczywiście fotografując przyrodę i krajobrazy. I ta wyprawa jest też połączona z warsztatami fotograficznymi, także jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć i wziąć w niej udział, to zapraszam na moją stronę internetową czy na Facebooka, tam jest więcej informacji.
Bardzo ciekawe zaproszenie. Przypominam tytuł filmu Czarnków, Dolina Noteci. Autorem tego obrazu jest fotograf dzikiej przyrody Mateusz Piesiak, z którym rozmawiał Marek Wolski. A my teraz zmieniamy temat i za chwilę przeniesiemy się do świata aromatów i smaków, bo w kąciku kulinarnym czeka już na was Juliusz Podolski.
Smutne ptaki też latają, nie poddawaj się i tańcz jak one na niebo skłonie, idź i śmiej się gdzie płakałaś, tańcz i ty, spróbuj i ty, może któregoś dnia spotkamy się na nowo i będziemy osobami, które będą dla siebie nieznajome i znów zaczniemy od początku.
Ciekawi świata.
Dziś z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym i podróżnikiem, zapraszamy państwa tradycyjnie już do kuchni świata, która jest oryginalna, aromatyczna, kolorowa i zaskakująca. Gdybyś zapytał mnie o mój ulubiony napój, to odpowiedziałabym od razu, bez wahania, kawa.
kawa. Tak, no myślę, że tak. A ostatnio nawet, bo coś jestem herbaciarzem, chociaż kawa na pewno do przodu, spróbowałem herbaty o smaku kawy.
O,
ciekawy wynalazek.
To dla mnie
nowość. I powiem ci, że to nie żadne perfumy, tylko rzeczywiście smakuje jak herbata, która była parzona razem z kawą.
No, to ja ci się przyznam, no może tak oryginalnych herbat nie piłam, ale ostatni mój wynalazek, moje odkrycie to kawa z grzybkami malezyjskimi, ale takimi grzybkami leczniczymi. Bardzo ciekawy smak.
Hoho, to mnie absolutnie, absolutnie zaskoczyłaś.
Dobrze, no to zaczynamy w takim razie dzisiaj naszą kulinarną podróż od kawy. Tak sobie myślę, że chyba powinniśmy udać się do Wietnamu po najlepszą kawę.
Tak, poszukując tej najlepszej kawy, chociaż tutaj się ludzie spierają, czy tą najlepszą jest ta kawa z Jamajki, ze wzgórz otoczonych mgłą, czy właśnie ta wietnamska. Patrząc na cenę i na ilość tej kawy, która trafia na rynek w ciągu roku, to myślę, że jednak chyba Kopi Luwak ma tą sławę największą. Proszę sobie wyobrazić, że tej kawy tylko i wyłącznie w ciągu roku produkowanych jest i wypuszczanych na rynek około 400 kg, tej oryginalnej, bo jest bardzo dużo oczywiście tych, którzy ją podrabiają. Natomiast ta oryginalna ma certyfikaty. Jeżeli gdziekolwiek państwo chcieliby tą kawę spróbować, proszę się pytać o taki certyfikat, bo ten, który ją sprzedaje, powinien posiadać. Kawa kosztuje od 200 do 300 dolarów za kilogram.
Sporo.
W Polsce można ją kupić w granicach z 2000 zł za 1 kilogram.
No tak. A zwyczaj picia kawy zaszczepili w Wietnamie kolonizatorzy francuscy w XIX wieku. No i dziś Wietnam, zaraz po Brazylii, jest drugim na świecie producentem kawy. I to zarówno tej robusty, jak
tak, i arabiki.
Ale ze względu na taką większą popularność, zwłaszcza tej pierwszej, robusty, która ma lekko taki gorzkawy posmak,
i nie ma,
prawda,
tej kwaśności, którą ma arabika,
tak,
a ja tą kwaśność właśnie uwielbiam, ale rzeczywiście zdecydowana większość ludzi pije albo robusta, albo mieszanki robusty z arabiką.
No ale właśnie, żeby pozbyć się tej goryczki, to Wietnamczycy dodają do kawy kilogramy cukru.
Kilogramy cukru, dodają kondensowane mleko, jest także
jajka.
Jajka, tak, parzą taką specjalną. No i wykorzystuję jeszcze jeden trik, a mianowicie łuskacza palmowego.
Czyli to jest zwierzątko.
Zwierzątko. Zwierzątko drapieżne, które sobie chodzi po drzewku z kawą. I no cóż, no musimy to powiedzieć. Zjada, trawi i w jego odchodach znajdują się ziarna kawy. Te ziarna kawy są pozbawione po przetrawieniu goryczy. Także to jest najbardziej łagodna kawa, jaką można dostać. Oczywiście takie przykłady, kiedy rośliny gdzieś tam przechodzą cykl przez żołądek zwierząt, jest wiele. Jest kawa, którą trawią słonie, ptaki, czy słynne zdjęcia, gdzie ludzie jadąc do Maroka patrzą i robią całe serię zdjęć, jak kozy wspinają się na drzewa arganowe i zjadają owoce, i potem z tego powstaje przecudowny smak olej arganowy, albo wykorzystywany później do kosmetyków, które naprawdę też ma swoją cenę. No i teraz ta kawa, która jest przetrawiona przez zwierzątka, jest oczyszczana oczywiście i mielona, przygotowywana do zaparzenia. Specjalnie parzona jest w takim naczynku, które nazywa się fin. Miałem okazję pić tą kawę. Swego czasu poznański kucharz Tomek Roszak w swojej pracowni, w której prowadził warsztaty, tą kawę serwował. W każdym razie byłem na degustacji tej kawy i smak jest niesamowity. Mam nawet to naczynko w domu. To jest naczynko, które składa się z kubeczka perforowanego, podstawka, który ma wgłębienie na kubeczek i ono też jest perforowane. Do kubeczka wsypujemy kawę, układamy to na filiżance czy na szklaneczce i następnie zalewamy odrobiną wody, tak żeby kawa, można powiedzieć, zmoczyła się. Potem dolewamy partię wody w temperaturze 92-3 stopnie. To jest pierwsze parzenie i zaraz po chwili dolewamy drugie. To wszystko pomalutku skapuje do filiżanki. Przykrywamy to przykrywką, żeby się fajnie zaparzyło. Ta przykrywka zresztą ma jeszcze jedno fajne wykorzystanie, ponieważ odkładając ją w głębienie i można odstawić ten kubeczek z fusami i nie brudzić stołu. No i oczywiście do tego musi przyjść duża ilość cukru, musi przyjść skondensowane mleko, nawet nie mleczko, tylko skondensowane mleko. Wietnamczycy się tym zapijają, ale również Amerykanie i Japończycy, którzy kupują, no płacą ciężkie pieniądze za tą kawę. Ja powiem, że wypiłem jedną porcję właśnie taką, natomiast mając okazję poznać i delektować się jej smakiem, oczywiście wypiłem nie jedno espresso w tym dniu, a to naczynko wykorzystuję w domu, bo powiedzmy jest to kolejny sposób parzenia kawy, gdzie nie trzeba wielkich kombajnów ekspresów, tylko jeżeli ktoś lubi kawę z kawiarki czy z tureckiej dżezwy, gdzie ją się stawia na ogniu, czy nawet w ogóle arabskich dżez, gdzie się stawia na ogniu, ona tam musi zabulgotać, podnieść się pianka, opaść, podnieść, opaść. Mhm. Więc cała ta ceremonia jest bardzo fajna. No tutaj powiedzmy w ekspresie sprowadzamy to do naciśnięcia jednego przycisku.
I cała magia.
I cała magia. I nie ma tego aromatu, który się unosi.
ciekawych świata. Czas na ostatnią już w dzisiejszym programie wycieczkę. Dlaczego Peru nazywane jest krainą Inków? Dzisiejsze państwo, trzecie pod względem wielkości w Ameryce Południowej, było niegdyś centrum ich cywilizacji. I to tam znajdują się miejsca tak znane jak Machu Picchu czy Święta Dolina Inków. Peru to jednak nie tylko zabytki, ale także niezwykła przyroda, podkreśla adiunkt z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Marcin Ławniczak, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Peru jest ogromnym krajem, może sobie tego nie zdajemy sprawy. Ma ponad 1 000 000 km² i jeszcze jest bardzo górzystym krajem, tak? Standardowym jakimś wysokością, na której ludzie żyją i nim bez problemu. W zasadzie pogoda jest nawet przyjaźniejsza niż w Polsce. To jest jakieś 2,5 do 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. W sumie jest to teren przyjaźniejszy niż wybrzeże, które jest nisko, ale jest suche i jest pustynią.
To jakie najciekawsze zabytki zapadły w pamięć?
Byliśmy dwukrotnie w zeszłym roku w Peru. Pierwszy wyjazd był taki troszkę bardziej rozpoznawczy i w tamtym czasie przejechaliśmy w zasadzie całe wybrzeże, prawie całe wybrzeże peruwiańskie wzdłuż, gdzie mogliśmy obserwować zabytki różnego rodzaju, z różnych kultur, od Inków po jakieś preinkaskie kultury. Zwiedzaliśmy różne muzea, gdzie też analizowaliśmy czy dokumentowaliśmy zabytki ruchome, mumie, inne rzeczy. Dokonywaliśmy również pobrania próbek albo zdjęć rentgenowskich na mumiach, na sarkofagach, na tobołach grzebalnych. Drugi wyjazd był już stricte pod cel projektu, ponieważ pierwszy był taki przygotowawczy, w którym mogliśmy się też nauczyć i przygotować, i podczas drugiego wyjazdu pojechaliśmy do miejscowości Chachapoyas. To jest wysoko w górach, miejscowość leży na 2 500 metrów. Jest to teren już, powiedzmy, jakby po drugiej stronie And, jeszcze w Andach, ale już po tej drugiej stronie jest to Amazonia. Amazonia górska, ponieważ w Peru jest 13% Amazonii, to jest drugi kraj po Brazylii, gdzie jest największa ilość Amazonii. I jedno z, powiedzmy, województw peruwiańskich jest tą Amazonią nizinną, taką jak w Brazylii. On jest samo w sobie większy niż Polska, bardzo rzadko zasiedlony, ale przed nią jest jeszcze Amazonia położona w górach, gdzie roślinność jest już właśnie na dżungli, a nie takim górą, ale zarazem jest to dosyć wysoko położony teren i tam znajduje się bardzo ciekawa kultura, której mamy wystawę aktualnie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Kultura Chachapoyas, odkryta czy dobrze zbadana dopiero od lat 60. Teren jest trudny, stanowiska są trudno dostępne, a sama też logistyka dotarcia tam nie jest prosta, ponieważ pomijając to, że trzeba dolecieć do Peru z Europy, ale już w samym Peru również musieliśmy 24 godziny jechać autobusem z Limy do Chachapoyas, żeby tam dotrzeć, i później odcinki, które pokonywaliśmy z tego Chachapoyas do konkretnych stanowisk, wynoszące na mapie czasami 30 km po drogach albo w linii prostej 20, pokonywaliśmy w 2 godziny.
Czyli najłatwiej poruszać się autobusami czy czymś jeszcze? Jaki jest taki tradycyjny środek komunikacyjny w Peru?
Poruszanie się samolotem jest najwygodniejszą metodą, ale oczywiście nie wszystkich miejscowych na to stać, więc są też autobusy sypialne z rozkładanymi siedzeniami, w których można także spać. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie na dłuższe trasy. Na krótsze trasy, no to już samochody, motocykle różnego rodzaju, tuk-tuki są tam popularne, czyli takie taksówki, które są jakimś następstwem rikszy, gdzie jednak motocykl jest źródłem siły ciągnącej. Sam pojazd jest takim dosyć lekką konstrukcją do przejazdu i to jest dosyć tanie prawdopodobnie i spotykane wszędzie tam. No, ale tak jak mówiłem, przez uwarunkowania geograficzne jest dosyć ciężko poruszać się po drogach, tym bardziej, że są one często w fatalnym stanie, to ze względu też na wysokości, na klimat, który bywa trudny pod kątem deszczu lub czegoś innego, co nie zmienia faktu, że spora część populacji mieszka gdzieś w różnych dziwnych miejscach. No, na przykład samo Cusco, które jest miastem wielkości Poznania, ma ponad 500 000 mieszkańców, położone jest na grubo ponad 3 000 metrów nad poziomem morza.
No właśnie, ale w takich dotarciach do takich miejsc kto pomaga? Czy lokalni są chętni, żeby pomagać turystom, czy raczej są wrogo nastawieni?
Zależy, jakie rzeczy chodzi. Oczywiście turyści niosą pieniądze, więc pieniądze są tutaj czymś oczekiwanym, więc ta pomoc jest. Ale pomijając takie miejsca bardzo turystyczne, właśnie jak Cusco czy Machu Picchu, gdzie są zapisy, są kolejki, jest cały system zbudowany, to moim zdaniem dużo ciekawszy obraz widzieliśmy w tym Chachapoyas. Tych turystów tam przybywa bardzo mało. Podróżując na stanowiska archeologiczne, no, trzeba się porozumieć z miejscowym jakby oddziałem Ministerstwa Kultury. Natomiast piecze nad samymi stanowiskami, które są często położone w taki sposób, że należy dojechać do jakiejś wioski, która jest zlokalizowana w trudnym terenie, a z tej wioski trzeba jeszcze iść, powiedzmy, godzinę albo dwie, albo trzy nawet do stanowiska gdzieś w góry lub w doliny. I piecze nad tymi stanowiskami sprawują lokalni mieszkańcy, ponieważ dla nich to jest jakby miejsce pochówku, często to miejsca połączone z funeraliami, czyli jakieś sarkofagi i tego typu rzeczy. Miejsce pochówku jakby ich przodków, i oni traktują to jako swoje dziedzictwo. Stanowiska te są często rozkradane, więc tutaj moim zdaniem bardzo mądry pomysł był jakby ze strony ministerstwa, żeby przekazać opiekę i zarobek jakiś tam niewielki za zwiedzanie tego miejscowym. Oni wytyczają trasy do zwiedzania. Ministerstwo tylko kontroluje, żeby tam nie działo się nic dziwnego i płacąc miejscowym możemy pójść z nimi, z przewodnikiem, który powie nam, gdzie możemy wejść, co możemy zrobić, gdzie jest bezpiecznie.
Czy oprócz takich miejsc skalistych, na przykład zwierzęta też są zagrażające dla nas?
Szczerze mówiąc, to widziałem tylko raz skorpiona, który gdzieś nam się pojawił. Dodatkowo słyszeliśmy ostrzeżenia, że tutaj nie zbaczać ze ścieżki, bo pod kamieniami mogą być węże, więc należałoby uważać. I zdarzały się znaki drogowe, które ostrzegały o pobycie na tym terenie jaguarów, ale nie widzieliśmy żadnego.
Kiedy najlepiej jest polecieć do Peru?
To jest trudne pytanie, ponieważ Peru jest bardzo dużym krajem, jak mówiłem, i bardzo zróżnicowanym geograficznie. I tak naprawdę każdy region charakteryzuje się trochę innym klimatem. Tam, gdzie byliśmy w okolicach Chachapoyas, to klimat był taki, że w okresie od naszego lata jest tam pora sucha i zima, a w okresie naszej zimy jest troszkę cieplej, ale to są minimalne różnice, cały czas tam średnia temperatura jest około 20 stopni, ale jest pora deszczowa i wtedy bywa niebezpiecznie. Natomiast tego typu pory roku nie mają dużego wpływu na przykład okolice Limy czy jakieś tereny na pustyni, gdzie jest cały czas sucho i prawie nie pada.
Wystawa Ślady, których nie widać w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu to efekt podróży do Peru. To tam zwiedzający dowiedzą się więcej o strukturze, rytuałach pogrzebowych i artefaktach ludu Chachapoyas. Ta wystawa potrwa do 31 marca, a z Marcinem Ławniczakiem rozmawiała Gosia Michalska. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.